między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Ten weekend obfituje w stolicy Wielkopolski w ważne masowe wydarzenie o charakterze religijnym. Wczoraj wierni modlili się pod krzyżem papieskim w ramach ogólnopolskiej akcji Polska pod krzyżem. A już za kilka godzin z placu Mickiewicza w stronę katedry wyruszy kolejny marsz dla życia. O tych wydarzeniach opowiemy szerzej w przyszłym tygodniu. Dziś natomiast zapraszam Państwa do Wierzynicy pod Poznaniem. Odwiedzimy z mikrofonem tamtejszy ośrodek leczenia uzależnień. To tak trochę w poetyce dzisiejszej przypowieści o synu marnotrawnym. Spotkamy się także na kilka chwil z Natalią Niemen. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Choć nie jestem stąd i wyrwano mnie ze świata niewoli, jednak żyję tu. Ratownik mu rzekł, na świecie ucisk mieć będziesz, lecz odwagę miej, jam zwyciężę. Wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. życie Jezusa się w nas ujawniło.
To niezwykłe miejsce tuż obok drewnianego kościoła na niewielkim pagórku otoczonym lasami i domami. Miejsce urokliwe, ale i ważne dla młodych ludzi, którzy wpadli w sidła uzależnienia narkotykowego. Właśnie tutaj, w niewielkiej wieżenicy koło Poznania, działa ośrodek prowadzony przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Z jego pracownikami, Karoliną Pudełko i Maciejem Okonkiem, rozmawiał Jacek Butlewski.
Wrzesień nie jest łatwym miesiącem dla młodych ludzi, którzy wpadają w pułapkę uzależnień i to często tych bardzo niebezpiecznych.
Tak, zdecydowanie we wrześniu jest dużo trudności dla młodzieży, która trafia do szkoły i napotyka na narkotyki, czasami być może po raz pierwszy.
Problemy, które obserwujemy, często mają charakter taki nasilenia, to znaczy wakacje była pierwsza próba narkotykowa, pierwsze takie wejście w klimat narkotykowy, w środowisko i w nowym roku szkolnym, gdy dzieci zmieniają swoje środowiska, miejsca, często nie wiedząc jak się odnaleźć, szukają właśnie takich grup, którymi było po drodze w wakacje, no i zaczyna się, że tak powiem, proces takiego, no już można powiedzieć uzależnienia, już takiego poza kontrolą.
Co może rodzic zrobić, jak wyłapać taki moment?
Przede wszystkim może dokładnie obserwować dziecko i wiele z nim rozmawiać, natomiast wyłapanie tego momentu czasami bywa trudne. Jeśli obserwuje jakieś niepokojące sygnały, takie jak na przykład, nie wiem, późne powroty do domu, niechęć do rozmowy, wtedy może zgłosić się o pomoc do psychoterapeuty uzależnień.
Przykłady z naszego ośrodka właśnie takich wypowiedzi rodziców, którzy kompletnie nie byli zorientowani w tym, że ich dziecko bierze narkotyki i okazywało się to najczęściej przy przyjęciu do szpitala na SOR, gdzie okazywało się, że narkotyki, które dziecko bierze, no są już tak zaawansowane na takim poziomie, że często chodzi o ratowanie życia. Więc nasz apel, w zasadzie taki chyba najistotniejszy, by polegał na tym, aby rodzice włączyli się aktywnie, to znaczy przestawali dawać nieustannie szanse. Szanse, które tak naprawdę prowadzą do nikąd i pogłębiają tylko proces chorobowy. To jest w terminologii terapeutycznej uważane i nazywane jako współuzależnienie i rzeczywiście takie cechy u rodziców obserwujemy. Natomiast apel, jeszcze raz powtarzam, bardzo gorący o współdziałanie z miejscami, które mogą udzielić pomocy i przestanie mieć nadziei na to, że dziecko samo się pozbiera przy tym, gdy dostanie kolejną szansę. To jest droga donikąd i to z całą odpowiedzialnością o tym mówię.
Jest takie miejsce otoczone ze wszystkich stron, no właściwie lasami, niewielka miejscowość, wieżenica niedaleko Poznania, gdzie znajduje się ośrodek prowadzony przez Caritas, w którym ludzie, fachowcy pomagają.
Trafia do nas młodzież od 14 do 21 roku życia, która ma problem z używaniem narkotyków. Tutaj znajdują miejsce, w którym są osoby, które chcą i mogą im pomóc, czyli specjaliści, fachowcy, psychoterapeuci uzależnień. Jest to miejsce, w którym oprócz psychoterapii indywidualnej mają też czas na taki po prostu rozwój, bycie ze sobą, bycie z rówieśnikami, którzy mają podobny do nich problem i myślę, że to jest jakby najważniejsze. Zmieniają środowisko, ale zmieniają też z czasem postrzeganie świata, myślę nawet.
Kim są ludzie, którzy tu trafiają?
To są osoby uzależnione od narkotyków i alkoholu. Nasz ośrodek rzeczywiście jest postrzegany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako oddział szpitalny. Mamy kontraktację na 28 osób z Narodowym Funduszem. Wiąże się to z tym, że wszystkie formalne okoliczności związane z profesjonalizmem, z tym jak jest prowadzona terapia, są pod ścisłą kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia. A oprócz tego ośrodek rzeczywiście ma pewną ideę i to założyciele tego ośrodka Caritas Archidiecezji Poznańskiej, też ksiądz Waldemar Twardowski, późniejszy kierownik Patryk Kowalski. No i teraz obecnie mamy na myśli i w celu takim, aby te dzieci, ta młodzież miała możliwość rozwoju nie tylko jakby swojej wolności od uzależnienia, ale też rozwoju osobowego w takim pełnym, integralnym wymiarze, jakim proponuje chrześcijaństwo, czyli ta wolność osoby, odpowiedzialność za swoje życie. To jest bardzo brane pod uwagę w procesie wychowawczym, bo jest to ośrodek nie tylko leczenia uzależnień, ale też wychowania i próbujemy jak tylko starsza siła, aby rzeczywiście wychodzić naprzeciw potrzebom tym młodym ludziom, często pełniąc rolę rodzica zastępczego, nawet już tak mówiąc profesjonalnie.
Młodzi ludzie są tutaj cały czas, czy wracają do rodzin?
Młodzi ludzie są tutaj cały czas, to znaczy terapia w naszym ośrodku trwa 12 miesięcy, pełny proces, pełen cykl terapeutyczny, natomiast co miesiąc rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci u nas w ośrodku. Podczas takich przyjazdów mogą się też z nimi kontaktować telefonicznie, natomiast jeśli chodzi o przebywanie na terenie ośrodka, są oni bez przerwy.
Leczenie, nauka I co jeszcze?
Ośrodek został wyposażony w trakcie budowy w takim zarysie, w takim pomyśle we wszystko, co jest potrzebne młodzieży do rozwoju, czyli mamy tutaj siłownię, salę bilardową, ping-pongową. No jest przewspaniały ogród, którym opiekuje się tutaj pani Anna od samego początku w tym ośrodku będąca. Ogród, z którego czerpiemy no, wszelkie dary natury w postaci warzyw, owoców, mamy swoje ule, pszczoły, wytwarzamy swój miód, także jest to rzeczywiście, można powiedzieć, tak w dawnym takim ujęciu benedyktyńska tradycja, gdzie chodziło o to, żeby w jak największym zakresie samemu sobie zaspokoić wszelkie potrzeby tego typu. I to tutaj jakoś jest realizowane, młodzież się czynnie w to angażuje, czy mnie kiedy rzeczywiście po raz pierwszy, mając tego typu odpowiedzialność, ucząc się jak robić miód, jak wykopać dojrzałe warzywo, wcześniej często nie mieli z tym w ogóle do czynienia, także jest to też taki element ergoterapii, wychodzenia naprzeciw i być może taką mamy nadzieję, kiedyś te umiejętności nabyte w ośrodku przydadzą się w życiu już dorosłym, takim trzeźwym i odpowiedzialnym.
Wychodzą na prostą ci młodzi ludzie?
Tak, myślę, że tak. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i ciężko tutaj mówić o jakiejś pewności i stałości, natomiast mamy wiele przypadków i historii osób, które po ukończeniu terapii, a nawet po samym pobycie w ośrodku, nie tylko ukończeniu terapii, wychodzą na prostą. Tutaj ciężko powiedzieć, co rozumiemy przez wychodzenie na prostą, ale zakładają rodziny, mają tak zwane normalne życie, pracę i też cały czas żyją z tą świadomością, że są uzależnieni, ale z tą wiedzą i z pomocą innych osób jest to zdecydowanie łatwiejsze.
Wracają czasem do was po latach?
Wracają już jako tacy, którzy wyszli na prostą, pochwalić się swoimi rodzinami, które założyli, czasem biznesem, czasem samochodem i to rzeczywiście wtedy stanowi wielką taką radość, zwłaszcza dla tych, którzy włożyli trud, aby tych ludzi jakoś wesprzeć na drodze do trzeźwego życia, jakąś dumę. Nie we wszystkich przypadkach to rzecz jasna się udaje. No, są takie sytuacje, gdzie dziecko wraca do nałogu, nie mając jakby alternatywy w świecie, do którego wróciło. I to jest niestety też przykra rzeczywistość, no ale my już na to jakby nie mamy wpływu. W naszym zakresie próbujemy robić to, co jest możliwe, aby rzeczywiście przez ten rok jak najwięcej tym młodym ludziom dać, jakby no, zaopiekować się o te rejony również, które nie były opiekowane wcześniej. I to jest taka praca terapeutyczna ściśle, ale też taka po prostu związana z obecnością, stowarzyszeniem i we wszystkich trudach, które mają.
To miejsce to jest taka ostatnia deska ratunku?
Trudno mówić o ostatniej desce ratunku, bo to jest, myślę, takie negatywne określenie. To jest chyba bardziej miejsce, które daje nadzieję na to, że będzie lepiej, że to uzależnienie rzeczywiście da się pokonać. To jest też miejsce, które, jeśli dziecko trafia do tego miejsca, to znaczy, że ktoś jednak się nim opiekuje i ktoś walczy o jego zdrowie, o jego życie, więc powiedziałabym raczej, że to jest miejsce, w którym pacjent zyskuje nową szansę.
Co ma zrobić ten walczący, jak słyszy naszą rozmowę, gdzie się zgłosić, jeśli ma problem, czy może po prostu przyjechać?
Na ogół się to odbywa przez rozmowę telefoniczną i to trochę wygląda w ten sposób, że jeżeli jest osoba niepełnoletnia, wtedy pierwsza rozmowa jest prowadzona z opiekunem prawnym albo z rodzicem, ale zasadniczo dążymy do tego, aby sam zainteresowany zadzwonił i jakby określił wolę leczenia. Warunkiem tego, aby został przyjęty, jest bycie w trzeźwości danego dnia. Odbywają się wszelkiego typu testy, także chcemy sprawdzić, w jakim stanie dany człowiek jest, w jakiej kondycji i czy jest zdolny do podjęcia leczenia, ale osoby, które są zdolne, są przyjmowane, są konsultowane psychiatrycznie, także mamy jakby od razu pełen wgląd w sytuację i w stan danego pacjenta i możemy rozpocząć proces terapii.
A ośrodek znajduje się w pięknym miejscu, tuż obok kościoła drewnianego, na szlaku kościołów drewnianych. To takie charakterystyczne miejsce tutaj w Wierzenicy. Też wielu turystów podróżuje wokół Poznania, zwiedza te wszystkie kościoły, jest ich kilkanaście. Jeden z nich właśnie tutaj.
Tak jest, to jest kościół świętego Mikołaja, którego proboszczem od 20 lat jest ksiądz Przemysław Kąp, znany w środowisku młodzieży, która miała problemy z narkotykami. Można powiedzieć, że jest to legenda leczenia narkomanii, jeszcze takiej niezwiązanej z leczeniem ściśle ambulatoryjnym. Był to pierwszy taki duszpasterz, który na terenie diecezji zaznaczył się taką aktywnością i mamy to szczęście, że jest obok nas proboszczem i na terenie parafii w zasadzie ten ośrodek jest. Można powiedzieć, historia koło zatacza. Mamy duszpasterza, który to zaczął, no i mamy ten przywilej kontynuacji tego wielkiego dzieła. Zapraszamy do Wierzenicy, bo jest tutaj rzeczywiście, no, przyroda przecudna, walory, no, niezwykłe, no i rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, jest to na szlaku tych drewnianych kościołów przepięknych w Wielkopolsce, także można tutaj również mieć taką swoją gratkę też turystyczną, przyjeżdżając i ciesząc oko.
Spróbować jeszcze raz,
niepewność ma wyleczyć, wyleczyć mi zapychę i kłamstwa. Same nałogi za wszystko, co związane z tym. Wyświstwa, duże i małe, za moją niewiarę. Rozgrzesz mnie.
Niemen mniej znany. To tytuł płyty z tekstami Czesława Niemena, ale same piosenki wykonała jego córka. Jeden z utworów nawiązuje do dzisiejszej historii syna marnotrawnego. Pragnę, by moja sztuka dawała nadzieję, mówi sama artystka. Z Natalią Niemen rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Mnie psalmy zawsze dawały, i to też zależy które, ja zawsze lubiłam psalmy smutne i takie prawdziwe, kiedy autor opisywał ciemność i to, co naprawdę się z nim dzieje. Na przykład psalm 88, który jest najsmutniejszym psalmem ze wszystkich. Ten psalm, czy kilka jemu podobnych, o dziwo, pomagały mi zawsze w taki sposób, że jak je czytałam, to czułam się niesamotna, że ktoś też tak czuł jak ja. Myślę, że każdy mógłby się wypowiedzieć inaczej, żeby dobrze reagować i odbierać psalmy radosne, zachęcające, to musiałam mieć jakby taki wyższy lot życiowy. Także no mogę mówić za siebie. U mnie to akurat te takie bardzo prawdziwe, takie do kości dawały sporo wsparcia zawsze, ich lektura.
Jestem mamą, to moja kariera. Mhm. I dlaczego taka piosenka? W naszym świecie bycie mamą, bycie rodzicem może być karierą.
Tak, oczywiście, bo jeśli to się kocha, lubi, jeśli dobrze się w tym czuję, no wiadomo, oprócz momentów licznych, w którym się człowiek źle czuje, no bo jest zmęczony, czy wyczerpany, czy ledwo żywy, czy ma nerwy na postronkach, bo jest tylko człowiekiem i już za dużo jakby ma na głowie, tak to też bywa, no to wtedy może to nie jest radosne, ale suma summarum cały worek macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa jest bardzo taki mięsisty, taki piękny, dobry i powodujący czuwanie głębokiej radości, no to wtedy jest to ten rodzaj kariery.
Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą na zawsze, od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą.
Taki w znaczeniu poetyckim.
A czy wiara zmienia spojrzenie na rodzicielstwo?
Myślę, że nie przeceniałabym chyba tak roli wiary, ponieważ znam też ludzi, którzy nie są wierzący, a są oddanymi, troskliwymi, ofiarnymi i takimi bardzo mądrymi, rozkochanymi w swoich dzieciach rodzicami. Więc, a znam też chrześcijan, którzy bardzo słabo realizowali swoje rodzicielstwo. Oczywiście też znam ludzi, którzy są niewierzący i nie udawało im się dobrze realizować rodzicielstwa. Może u chrześcijan jest to taka różnica, że oni widzą, że nie dają rady. Jedni widzą wcześniej, inni później. Oczywiście lepiej wcześniej zauważyć swoje błędy, swoje złe cechy. I tu jest może taka różnica, że po prostu zmieniają się, że chcą się zmienić, że się modlą, że nie wiem, idą na psychoterapię, że pracują po prostu nad sobą. Takie są moje obserwacje. Jeszcze dawno temu bym powiedziała trochę tak bajkowo, tak, wiara wszystko zmienia na lepsze. Nie, my jesteśmy po prostu postaciami utkanymi z tak niewiarygodnie nieznanych nam czasem rzeczy, z jakichś cech pokoleniowych, nie tylko rodziców, nie tylko dziadków, ale pradziadków, prapradziadków. To są takie rzeczy tajemne trochę tak naprawdę. I odkrywamy w sobie, szczególnie przy rodzicielstwie, czasem bardzo złe cechy i dziwimy się, jest nam smutno, dlaczego ja tak odczuwam, dlaczego ja się denerwuję, albo dlaczego tak, a nie inaczej reaguje. I tutaj jakby sama wiara nie jest takim pstryknięciem czarodziejskim. Ja jestem zawsze za takim świadomym pracowaniem nad sobą. I oczywiście odnoszenie się do Boga pomaga właśnie w tym, że można szybciej zauważyć złe rzeczy i szybciej je zmienić.
Dlaczego pani się zdecydowała na występy z New Life M i z TGD?
Z New Life M to było tak, że Mietek Szcześniak przestał tam śpiewać. Chłopcy szukali wokalisty i Mietek zaproponował kilka osób. No i Joachim Menzel zadzwonił do mnie na początku roku 2000. Tak jakoś zadzierzgnęliśmy naszą znajomość i tak się to potoczyło. A z TGD się poznałam w roku 1997 w kościele zielonoświątkowym w Stołecznym w Warszawie w studiu psalm.
Związki z Poznaniem?
Tak, mieszkałam w Poznaniu 17 lat ostatnio z mężem i trójką naszych dzieci. Znaczy, to się tak, czasami się w życiu tak losy splatają, że rzeczy nie stykają się, nie pasują do siebie, nie, praktycznie można powiedzieć, czy nic, albo bardzo wiele, albo zbyt wiele się nie zgadza w ogóle i tutaj też tak było, więc, ale co, zawsze, ja nie mam nic do Poznania, do ludzi przede wszystkim, bo ludzie w Poznaniu byli dla mnie od samego początku i przez ten cały podczas wielkim zaskoczeniem pozytywnym w Poznaniu praktycznie nigdy nie spotkałam osoby niemiłej, nieuprzejmej, szorstkiej, tam nie wiem, raz, dwa razy, trzy może, ale w ciągu 17 lat to ekspedientki, pracownicy urzędów, ludzie na ulicy, kierowca autobusu, sąsiedzi, a w różnych miejscach tam mieszkaliśmy. To byli tak ciepli ludzie i nigdy nie spotkałam się ze stereotypem poznaniaka dusi grosza, czy nie wiem, co tam właśnie się mówi o nich. Właśnie nie wiem, gdzieś tam mi tak bije ten dzwon, że coś z tą kasą, tak? Ale ja nigdy nie spotkałam takich ludzi. Brakowało mi tam artystów, środowiska, którym z kolei ja się wychowałam. Byłam w szkole, później po szkole, w Warszawie, z której pochodzę. I na pewno jest tak, że dziedziczymy niektóre talenty po prostu. Wydaje się, że odziedziczyłam po tacie talentów kilka, no po mojej mamie też, bo mama malowała.
Czy samo zainteresowanie, może pani miała swoje jednak spojrzenia?
Tata podsuwał mi mojej siostrze muzykę do słuchania, która nam się podobała. Tą muzyką nasycałyśmy się i rzeczywiście pewne style, sposoby myślenia, jeśli chodzi o komponowanie, o wokalistykę też, w ogóle podejście do tworzenia mamy w sobie, lubimy to, czyli mamy tak samo jak tata, który nas tego nauczył po prostu.
Przekroję chude gruby. Czy chcesz kręcić, czy przytrzymać? Ja wszystkiego się nauczę, bo naprawdę bardzo wiele można zrobić takim kluczem. Mogą nie chcieć być kluczami. Zacisną się sztuczne szczęki, nie odnaleźć się tu z nami. Tak naprawdę większość kluczy w czarnych torbach zagubiona nie pozwala się używać i rdzewiejąc wolno kanał. Klucze polskie czy francuskie, oficyn muszą
Tradycyjnie o tej porze przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który zaprasza na rozważania dzisiejszej Ewangelii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Na początku dzisiejszego naszego spotkania chciałbym udzielić głosu komuś wyjątkowemu, kto wprowadzi nas w klimat dzisiejszej liturgii słowa. Posłuchajmy z uwagą.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzia. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle osłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy.
Tak, współczesny świat i też każdy z nas bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia. I zobaczmy, naprzeciw tej potrzebie dzisiaj nasz Pan daje nam przepiękną liturgię słowa, która ukazuje nam miłosierdzie samego Ojca. Jest to na pewno jedna z najważniejszych przypowieści w Nowym Testamencie, aby poznawać z jednej strony miłosiernego Boga, nie bać się Go. Być może pamiętamy słowa Boga Ojca, które skierował w takim prywatnym objawieniu do siostry Eugenii Ravasi. Przychodzę, chcę się dać poznać, aby ludzie wyzbyli się strachu przede mną, aby nie bali się do mnie zwracać. Przychodzę, aby zabrać ten strach i wlać Bożą miłość w ludzkie serce, bo chcę być poznany i miłowana, przez to również chcę dawać Boże życie. Ta dzisiejsza przypowieść o miłosierdziu Ojca jest również nam dana, aby samemu stawać się coraz bardziej miłosiernymi. Tego potrzebuje dzisiejszy świat. Powiedzmy też od razu, że miłosierdzie to nie zamykanie oczu na całe zło, to nie mówienie wszystko dobrze, ale miłosierdzie to uznanie, przyjęcie prawdy o Bogu i prawdy o sobie, o swojej kruchości, z którą bez lęku, bez obawy, bez strachu mogę stawać przed miłosiernym Ojcem. Czyli miłosierdzie ma mnie prowadzić do nawrócenia, czyli zwrócenia się całym sobą ku Bogu, ku Jego też życiu. Ta dzisiejsza Ewangelia to również dobra okazja, aby zadać sobie pytanie, co by się na przykład stało, gdyby ten marnotrawny syn na drodze do domu ojca, zamiast jego samego, spotkał starszego brata. Co by się stało, gdyby na drodze powrotu do domu, zamiast ojca, tam ja stał? Czy ów młodszy wówczas syn znalazłby otwarte drzwi? A może byłbym tym, który potępia, który zamyka, który wyrzuca wszelkie nieprawości? Świat potrzebuje miłosierdzia, słyszeliśmy z ust Jana Pawła II. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, co stanie się z marnotrawnymi synami naszego pokolenia, naszymi dziećmi, jeśli powrócą do Kościoła Chrystusa, do rodziny Boga i nie odnajdą Ducha Chrystusa czekającego, by chwycić te dzieci, tych zbłąkanych, tych pogubionych ludzi w objęcia? Czy my jako dzieci Boga, czy my jako ci, którzy karmią się Jego Słowem, Jego ciałem, będziemy gotowi przebaczać i czy my przygotujemy hojną ucztę? Czy jesteśmy gotowi, chcemy ugościć tych, którzy doświadczyli dna, cierpienia, śmierci i naprawdę chcą wrócić do Kościoła? Czy naprawdę ucieszymy się z powrotu tych, którzy zaginęli. Wiem, że to są trudne pytania, ale Bóg nie chce nam dać świętego ludzkiego spokoju, ale Boży pokój, który przychodzi przez nawrócenie serca, przez serce całkowicie zwrócone ku naszemu Bogu i Panu. Właśnie ta dzisiejsza liturgia słowa jest takim lustrem, w którym mogę dostrzec również w sobie starszego syna, starszego brata zamkniętego. Co ja też mogę dzisiaj robić wobec tego pięknego daru? A mianowicie wołać do naszego Boga i Pana: Panie, zbadaj moje serce, objaw mi moje serce, pokaż mi, gdzie jestem starszym bratem, gdzie jestem tym, który zamyka drzwi Kościoła, drzwi nieba przed tymi, którzy pragną tam wrócić, pragną żyć Twoim życiem. Ta dzisiejsza Ewangelia, drodzy radiosłuchacze, to również dobra okazja, aby przyjrzeć się, czy moja relacja z Bogiem jest oparta na osobistą, owocną i też, trzeba powiedzieć, ekscytującą relację z Jezusem Chrystusem, czy też na pewnym schematyzmie. Robię coś dla Boga, wypełniam obowiązki, ale nie czuję się u siebie w domu. Dlaczego też o tym? Ponieważ, drodzy radiosłuchacze, każdemu z nas również zagraża legalizm. Legalizm, czyli usiłowanie znalezienia akceptacji u Boga, czy też u innych ludzi, na podstawie naszego posłuszeństwa pewnym zasadom, praktykom, czy też nauczaniu. Mogę czuć się lepszym, dlatego że chodzę do kościoła, że wypełniam obowiązki wypływające z wiary, ale sercem jestem daleko. Sercem jestem jak ów starszy brat, starszy syn, legalizm. Później następuje wkurzenie, przepraszam za słowo, na tych, którzy wracają, a może nawet ukryty żal. Oni tyle doświadczyli radości tego świata, a ja tutaj co robię? Służę Tobie, ale nie mam radości. Spróbujmy popatrzeć dzisiaj jako zadanie domowe, drodzy radiosłuchacze, na ludzi, których mamy wokół siebie, bez skupiania się na ich wadach, ale spróbować dostrzec ich radości, wolność, dobro, doceniając również w nich Bożą obecność. Mamy być miłosiernymi, bo świat potrzebuje miłosierdzia. Do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Świat i każdy z nas bardzo potrzebuje Bożego miłosierdzia, ale również zostaliśmy wezwani przez naszego Boga, aby i również być narzędziami miłosierdzia. I oto mamy dzisiaj przed sobą przepiękną przypowieść o miłosiernym ojcu. Niektórzy nazywają również tę przypowieść przypowieścią o marnotrawnym ojcu, ponieważ trwoni swoją miłość. Przypatrzmy się jej. Pewien człowiek miał dwóch synów. Widzimy, że obaj synowie byli w jakiejś relacji ze swoim ojcem. Możemy powiedzieć o tym młodszym, tak, niegodziwiec, egoista, niewdzięcznik, ponieważ nie martwił się ojcem. Był bardziej zainteresowany tym, co on może od niego otrzymać, co może wziąć i odejść w swoje strony. Drodzy, też możemy sobie w tym momencie zadać pytanie. Za co cenię Boga? Do czego On mi jest potrzebny? Co próbuję załatwić w swoim życiu obecnością Boga i Pana? Dla Boga najważniejsza jest relacja. To najważniejszy dar, który również mogę przyjąć, oczywiście poza Bożym życiem, poza Bożą łaską, ale również relacja. Chrześcijanin, nawrócony chrześcijanin, to ktoś, to ma relację intymną, żywą, ekscytującą relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Młodszy syn kocha ojca za jego majętność i odchodzi, ale drugi również nie ma prawdziwej relacji. Jest uwikłany w legalizm, o którym mówiliśmy sobie w pierwszej części spotkania. Syn odchodzi, wydaje wszystko, trwoni majątek, i nagle doświadcza ogromnego cierpienia, głodu. Potrzeba bliskości relacji najpierw jest zaspokojona przez potrzebę pożądliwości, ją zaspokaja. Ona go ciągnie w dół, ona go ciągnie ku grzechowi. Ta pożądliwość ciągnie młodszego syna na dno. Na szczęście tam dochodzi i doświadcza tego mocnego też cierpienia. Młodszy syn staje się żebrakiem, żebrakiem uwagi, żebrakiem tak naprawdę pożywienia dla świń, przepraszam za słowo. Ale idzie do jednego z obywateli owej krainy, właśnie aby karmić się tym, co jadły zwierzęta, ale nikt mu tego nie daje. Zobaczmy, jakie upokorzenie. W oczach właściciela trzody zwierzę miało większą wartość niż on sam. Zaczyna przebywać w ciemności, dostrzega swoją nędzę. Nawrócenie syna, tego młodszego, zaczyna się od refleksji i wspomnienia, czyli wejścia w siebie. To jest trudny moment, wejść w siebie, zobaczyć swoją sytuację, a to dokonuje się m.in. poprzez dogłębny rachunek sumienia, pozwolenie Jezusowi, by rozpalał nas albo palił nas ogniem Ducha Świętego, który będzie nas przekonywać o naszej niegodziwości. Sobie i wam też zadaję to pytanie. Młodszy czy też starszy synu, młodsze czy też starsze dziecko, gdzie dzisiaj jesteś? Gdzie znajdujemy się? Może w jakiś sposób żeśmy już roztrwonili to coś, ten dar, który otrzymaliśmy od Boga Ojca. I zobaczmy, decyzja o powrocie młodszego syna do domu rodzi się na dnie, w kryzysie. Kryzys staje się miejscem nawrócenia. Też jest wielkim darem, o ile chcemy przeżywać go z Bogiem, w łączności z Jego łaską. I teraz, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. Rozgrywa się tutaj najbardziej wzruszający moment tej historii. Ojciec ujrzał syna, dostrzegł go. nie robi żadnych wymówek, ale biegnie, rzuca mu się na szyję i całuje. Obdarza go swoją całą serdecznością, wrażliwością, czułością. Bóg czeka cierpliwie na każdego z nas. Ta scena dokonuje się zawsze wtedy, kiedy zbliżamy się do sakramentu pojednania. On już czeka. Nie musimy się bać, nie musimy się lękać. Co czyni dalej ojciec? Każe dać synowi nową szatę, aby w ten sposób zakryć jego łachmany, jego brud. Jego grzech zostaje zakryty przez miłość, która zakrywa wiele przecież grzechów. Ojciec też obiecuje, że nigdy nie będzie wspominać upadku syna. Dlaczego? Ponieważ ich relacja została przywrócona. Syn otrzymuje przebaczenie. Następnie otrzymuje pierścień rodowy, który dawał mu prawo zawierania wszystkich umów majątkowych w imieniu ojca. Roztrwonił wszystko, ale otrzymuje prawo znowu do swobodnego dysponowania całym majątkiem. Takiego mamy ojca. I wreszcie syn dostaje nowe sandały. Prawdopodobnie syn w podobnych sandałach kiedyś odszedł z domu ojca. Teraz również ma obute nogi, a ojciec daje mu odczuć również przez ten gest, że może odejść dokądkolwiek i kiedykolwiek zechce. Dlaczego? Bo Boża miłość zawsze daje wolność. Bóg daje życie wolności. Przyjmuje swojego syna, przebacza mu i cieszy się. Wyprawia ogromną ucztę. Radość wypełnia serce ojca. W niebie jest większa radość z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Przepiękna przypowiedź, abyśmy ją nieustannie kontemplowali, rozważali w swoim sercu, aby właśnie wyzbywać się strachu i lęku przed Bogiem, ale również, abyśmy byli miłosiernymi wobec drugiego człowieka. Przepiękna przypowiedź, jakże bardzo ważna dla mnie, kapłana, spowiednika, jakże również bardzo i ważna dla każdego z rodziców, którzy nieraz borykają się z grzesznymi, bolesnymi, bardzo okupionymi czasami krwią i cierpieniem wyborami swoich synów. A to wszystko po to, abyśmy coraz bardziej byli miłosiernymi na wzór naszego Boga i Ojca. I wyobraźmy sobie, że ten ojciec dzisiejszej przypowieści wychodzi przed Kościół, czeka, kiedy wrócimy, kiedy przyjdziemy do niego, że ten miłosierny ojciec wychodzi i stoi przed konfesjonałem, aby ukoić ból serca, aby zabrać cierpienie, że ten miłosierny ojciec ciągle patrzy z miłosierdziem i nigdy nie powie dość, nigdy nie zmęczy się przebaczeniem. Papież Franciszek o tym nam kiedyś przypomniał, że nasz Ojciec, Bóg Ojciec, nigdy, ale to nigdy nie zmęczy się przebaczaniem nam naszych win, naszych słabości, odpuszczaniem naszych grzechów, o ile będziemy się do nich przyznawać i z naszą biedą, słabością będziemy stawać przed miłosiernym Ojcem. Uczmy się miłosierdzia i bądźmy miłosierni, ponieważ świat, ten dalszy i ten bliski, czasami ci nasi najbliżsi, bardzo potrzebują miłosierdzia, czyli miłości w akcji, która nie skazuje, a daje życie. Doświadczenia miłosierdzia Bożego i bycia miłosiernym sobie i Wam serdecznie życzę, polecając się również Waszej pamięci modlitewnej. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Zbliża się godzina 13, za chwilę najświeższe wiadomości, a po nich niedziela na głównym. Zapraszam serdecznie, życząc Państwu udanego popołudnia. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.